Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, w Niego uwierzyło. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego wszystkiego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeśli go pozostawimy w spokoju, to wszyscy w niego uwierzą i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy niczego nie rozumiecie i nie chcecie wziąć pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus umrze za naród i nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Jezusa zabić. Odtąd Jezus nie występował już wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim, i tam przebywał ze swoimi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na to święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu pobytu Jezusa, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystus.
Bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii wynika też i taki wniosek, że może nie zawsze, ale czasami bezpiecznie jest być i żyć pomiędzy bezbożnikami, heretykami, schizmatykami, ludźmi grzesznymi, niż pośród sprawiedliwych, pobożnych, patriotycznych. Popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Wyrok na Jezusa wypada w takich oto okolicznościach. Ówcześni rządzący Izraelem naradzają się, szukają powodu, dla którego mogliby wydać na Jezusa wyrok śmierci. No i ten powód znajdują. Mianowicie lepiej, powiada arcykapłan, byłoby, będzie, jeśli Jezus umrze. Bo inaczej przyjdą Rzymianie i zburzą świątynię, wyniszczą naród. A więc arcykapłan kieruje się szlachetnymi pobudkami, miłością do ojczyzny i do Boga. No i tak, kierując się tak pobożnymi i szlachetnymi pobudkami, to prowadzi do zabicia niewinnego człowieka. Jaki z tego dla nas wniosek? Otóż taki, że same dobre chęci człowiekowi nie wystarczą. Że nawet najszlachetniejsze pobudki mogą nas zwieść. Że nawet szlachetna troska o przyszłość kraju, ojczyzny, kościoła, Boga również może być złudzeniem i może doprowadzić do nieszczęścia. O tę pomyłkę bardzo łatwo. Dlatego dzisiaj przypatrzymy się apostołowi, jednemu z apostołów Jezusa Chrystusa, Judzie z Iskariotu. Nazywamy go Judaszem. No i dzisiaj nazwać kogoś w ten sposób to jest straszliwa obelga. Jako że to imię jest symbolem wszelkiego zaprzaństwa, zdrady, niewierności itd. A przecież tenże Judasz ma swoje imię. Juda. Tak samo jak ten drugi uczeń Jezusa, apostoł Juda Tadeusz. A więc już przemieniając mu imię, zamieniając mu imię temu apostołowi, wyrządzamy mu krzywdę. Bo od razu go osądzamy. Bo od razu go skazujemy. Piętnujemy. Bo od razu stawiamy go obok nas. Czy też poza naszą społecznością. Jako zdrajcę. Tymczasem sprawa wcale nie jest taka prosta. I nie są to żadne domysły. Ale tak jest napisane w Ewangeliach. To prawda. Judasz wskazał drogę sługom arcykapłana. To prawda. Wziął te 30 srebrnych monet. Cena taka jak za niewolnika. To prawda, że pokazał czas i miejsce, kiedy będzie najłatwiej Jezusa zaaresztować. To prawda również, że pocałunkiem wskazał Jezusa. I nie ma w tym nic dziwnego. Tak my ludzie potrafimy się zachować. Przedziwne w tym wszystkim jest co innego. Że Chrystus, który wie, jak Juda postąpi. Ani razu Juda od Jezusa w związku z tym nie usłyszy marnego słowa. Przeciwnie. Kiedy przyjdzie Juda do niego, żeby go wydać, usłyszy: przyjacielu. Przyjacielu, po co żeś przyszedł? A zatem jeszcze jakby ostrzeżenie, żal, ból, ale nawet nie gniew, nawet nie sprzeciw. Mówi się i najczęściej się mówi, opowiada Ewangelia do tego momentu, a przecież jest ciąg dalszy. Mówi ewangelista, że Juda wróci. Cytuję, opamiętał się. Opamiętał się. Próbuje oddać te srebrniki. Próbuje coś jeszcze zrobić. Ale już słyszę, to nie nasza sprawa. To twoja rzecz. Rzuca zatem te srebrniki, biegnie i się wiesza. Przez długie wieki mówiliśmy, że wieszając się, pokazał, kim jest naprawdę. Że stracił resztki wiary, nie uwierzył w Boże miłosierdzie, nie rozpłakał się jak Piotr, nie przepraszał, skończył ze sobą. Tylko jeśli tak się mówi, to to człowiek stawia siebie w miejsce Boga, który wszystko wie. A przecież ten wszystko wiedzący, dokąd się tylko dało, dokąd Juda chciał słuchać, słyszał to samo od naszego Boga. Przyjacielu. A może ta rozpacz to też jest imię miłości? A może ta rozpacz to też jest jej przejaw? Czemu nie? Tak więc mamy taki opis Judy z Iskariotu. Na dodatek, ale to już tylko domysł. Juda i Jezus umierają w tym samym czasie. Po tym samym czasie. Jakby obydwaj idą jedną drogą. Jakby obydwaj niosą ten sam krzyż. I jakby obydwaj przekraczają granice czasu i przestrzeni. Ale żeby nie było tak łatwo, to mamy również jeszcze inny opis w Dziejach Apostolskich. Mianowicie Juda wcale się nie wiesza. Przynajmniej nie od razu. Bierze te pieniądze i zakupuje pole. I to pole uprawia jeszcze przez jakiś czas. Przez ile lat nie wiemy. Ale też jego życie dobiega w jakichś tragicznych okolicznościach. Mamy więc w Piśmie Świętym sprzeczność. Dwa różne opowiadania. To, co możemy zrobić, to odsunąć od siebie chęć ujednolicania. Trzeba nam się pogodzić, że są dwa opowiadania, które się ze sobą nie zgadzają. Bo one wcale nie muszą sobie przeczyć. A może ten czas, który Juda zyskał, był mu potrzebny. A może to Pan Bóg tak przewidział i tak pokierował? Któż to wie? Jeśli się wierzy, że czas jest od Boga, jest darem Bożym, to dlaczegoż tego daru odmawiać Judzie, skoro Bóg go nazywa przyjacielem? Tak jak wczoraj, przy Piotrze mieliśmy Nikodema. Tak dzisiaj przy Judzie z Iskariotu postawmy drugiego, który przyszedł wtedy, kiedy już po Jezusie niczego się nie można było spodziewać. Mianowicie Nikodema z Arymatei. Jezus wielu ludziom wyświadczył wielkie dobro. Ale w chwili nieszczęścia tych ludzi przy nim nie było. Łącznie z apostołami. Natomiast przyszli ci, którzy przychodzili do Jezusa nocą w ukryciu. Otóż Józef z Arimatei był człowiekiem bogatym. Był człowiekiem bogatym. Jeśli więc ktoś mógł tutaj coś stracić, to on. Przyznając się do tego, którego arcykapłani, uczeni w piśmie, ówczesny establishment polityczno-religijny już przekreślił. A jednak to on przychodzi. Przychodzi Józef bardzo bogaty. A zatem możemy powiedzieć, że Bóg, nasz Bóg, żyje na różne sposoby. W każdym miejscu i w każdym czasie. No bo przecież, jeśli słyszymy czyjś głos, jeśli żona czy mąż, będąc na podwórku, zawoła, wiemy, że to woła ona, że to woła on. Tym bardziej dziecko. Słysząc głos, wiemy, że ten ktoś jest. Tak samo jest z Bogiem. Jeśli Go słyszymy, to znaczy, że On tutaj przy nas jest. Zawsze jest. Dlatego, jeśli szukamy Boga, to nie rozglądajmy się i nie szukajmy Go gdzieś daleko. Gdzieś poza horyzontem, poza czasem, przestrzenią, w jakimś niebie. Otóż Bóg chrześcijan jest Bogiem, który żyje nie ponad ziemią, nie obok ziemi, nie poza nami i nie obok nas, ale żyje w nas. Żyje w tej rzeczywistości, która teraz jest, trwa, dzieje się. Można nawet powiedzieć, że nasze życiorysy i życiorys wszystkich innych ludzi, historia świata, to jest życiorys Boga. To jest historia Boża. Bez względu na to, jak siebie widzimy, jak siebie oceniamy, bez względu na wiarę czy niewiarę, to każdy z nas dopisuje do życiorysu Chrystusa również ten nasz życiorys. I okazuje się wtedy, że to są równoległe drogi, a w zasadzie ta sama droga. Może jako przykład niech nam posłuży Szymon Cyrenejczyk. Otóż Szymona przymusili, żeby niósł za Chrystusa krzyż. To się tak łatwo mówi, krzyż. A to przecież szubienica. Spróbujmy sobie wyobrazić, że każą nam przez Bydgoszcz ni stąd, ni zowąd nieść szubienicę dla kogoś drugiego. Wstyd. Szymon zatem został przymuszony. Ale po upływie jakiegoś czasu Paweł apostoł pisze w jednym z listów: pozdrówcie. Pozdrówcie żonę Szymona. Bo jest ona jak, dla mnie jak matka. Pozdrówcie Aleksandra i Rufusa. To byli synowie Szymona z Cyreny. I tak ten straszny czas, kiedy Szymon musiał dźwigać szubienicę za kogoś innego, za drugiego człowieka, stał się czasem, w którym Szymon dużo więcej zrozumiał, niż mógł nawet i pojąć. I tak myślę, że z każdym z nas się dzieje. Nigdy, ale to nigdy, nie będzie podsumowania naszego życia tutaj, w tej rzeczywistości. Owszem, trzeba nam rozróżniać jasno zło od dobra, piękno od brzydoty, prawdę od fałszu. Trzeba nam to wszystko jasno rozróżniać, ale też i pamiętać, że podsumowanie naszego życia jest i zrobi go je kto inny. Ten, który zna ludzkie serce, który wie, jaką cenę płacimy za to, by być żoną, mężem, matką, ojcem, żeby zarobić na chleb, na dom, żeby nie tylko samemu mieć, ale i drugiemu dać. Tak jak Józef z Arymatei. Tak jak Józef z Arymatei. I może byśmy byli ludźmi małego ducha, gdybyśmy o tym nie pamiętali, że przez nas, w tym nieraz wielkim trudzie, wątpliwościach, cierpieniach, Bóg dokonuje naprawdę wielkich rzeczy. Bo my w którymś momencie przecież zamkniemy ten rozdział, który piszemy naszym życiem. Któż wie, za ile lat kto nas wspomni i tak dalej. Dlatego może warto, kiedy na człowieka przychodzi taka pokusa, żeby się poddać, żeby już się nie dźwigać, żeby już nie nie ciągnąc za sobą tego naszego życia. Może wtedy warto sobie przypomnieć, że właśnie w takich okolicznościach człowieka stać na takie słowa, na takie myśli i na takie czyny, które są godne Boga. Godne Bożego myślenia, godne Bożej myśli, Bożego słowa i Bożego życia. To wszystko dzieje się w nas. Nie obok, bez względu na to, co my nieraz sami o sobie myślimy. Stąd, kiedy stajemy u progu Wielkiego Tygodnia, to trzeba nam nieustannie pamiętać, że Wielki Tydzień minie. Minie Wielki Czwartek i Piątek i Sobota i Golgota i Krzyż i Grób. To wszystko minie. A pozostaje życie, czyli imię Boga. No i jeśli cokolwiek dla życia zrobimy, czy to naszych dzieci, czy innych ludzi, to przez to samo już żyjemy w innej rzeczywistości, na nowej ziemi, tej lepszej, którą przecież nie tylko my, ale przede wszystkim Chrystus buduje. Jeśli coś zabierzemy ze sobą, co będzie przypustką i naszym usprawiedliwieniem, to właśnie to, żeśmy służyli pomnażaniu i podtrzymywaniu tego wszystkiego, co jest, co się tu znajduje, co żyje. I wtedy możemy być pewni, że Chrystus jest z nami. I to nie w jakiś sposób tylko wydumany, myślny, nie dlatego, że chcemy, żeby On z nami był, ale jest prawdziwy. Bo znakiem Jego obecności jest nie tylko msza, nie tylko sakramenty. One są po to, żeby nas przekonać, że również wszędzie indziej jest ten sam Chrystus, ten sam Bóg. Po to właśnie tu się gromadzimy, żeby umieć odnaleźć Chrystusa poza świątynią, poza Kościołem, poza liturgią, poza mszą, czyli gdzie? No tam, gdzie żyjemy, w naszym domu i wszędzie wokół.